Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bałuk, dzień dobry. Stopniowo następuje proces odmrażania życia, można powiedzieć, nie tylko gospodarki, również oświaty. Po ponad 2 miesiącach najmłodsze dzieci mogą wrócić do szkół. Od wczoraj, od poniedziałku, są prowadzone zajęcia dla uczniów klas 1-3. Powrót do szkoły zależy jednak od decyzji rodziców. Jak słyszeliśmy, do niektórych szkół bardzo mało dzieci zostało przyprowadzonych. A jak będą wyglądały lekcje w czasie pandemii, koronawirusa? Jest z nami Ewa Rawa, lubuski kurator oświaty. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Ma Pani informację, ile dzieci już zdecydowało się, ile rodziców właściwie zdecydowało się na to, żeby przyprowadzić dzieci do szkół?
Tak jak pan redaktor powiedział, to o tym, czy dziecko wróci do szkoły, czy decydują o tym rodzice. Oczywiście nasze lubuskie szkoły są do tego przygotowane. Dyrektorzy, tak jak też pan zauważył, mieli czas na to, żeby przygotować szkoły pod takim względem fizycznym, ale i też przygotować szkoły organizacyjnie, podjąć decyzje, które są konieczne do tego, żeby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo, ale też zapewnić dzieciom opiekę, ponieważ, tak jak państwo wiecie, są to przede wszystkim zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, ale też z elementami zajęć dydaktycznych, więc takie zajęcia również odbywają się w naszych lubuskich szkołach, do czego przygotowali się nauczyciele. Oczywiście za to, tak jak zauważyłam i powiedziałam, za to wszystko odpowiada, za organizację pobytu dzieci, bezpieczną organizację pobytu dzieci w szkole odpowiada dyrektor szkoły, oczywiście wspólnie z nauczycielami. I tak też szkoły, lubuskie szkoły zostały przygotowane. Pytał pan, panie redaktorze, o to, i zauważył pan na początku, że nie do wszystkich szkół dzieci przyszły, chociaż szkoły są przygotowane. Wola rodziców była taka, że niestety, albo stety, bo to zależy, pewnie rodzice mieli różnego rodzaju powody do tego, żeby nie przyprowadzić dzieci do szkoły. Mają takie prawo.
Być może z dziadkami mieszkają i się obawiają właśnie, żeby tam ewentualnie cokolwiek się nie stało starszym rodzicom?
To znaczy tak, jakby obowiązują wszelkiego rodzaju zasady, które są ogólnie obowiązujące, ale oprócz tego jeszcze wydane zostały wytyczne zarówno w przedszkolach, do przedszkoli, ale i też do szkół, bo musimy przypomnieć państwu przecież, że od 6 maja funkcjonują też przedszkola. Też rodzice mają prawo do tego, żeby przyprowadzić dzieci do przedszkola i dzieci powinny mieć zapewnioną opiekę. Oczywiście zgodnie z tymi wytycznymi, które zostały wydane przez Głównego Inspektora Sanitarnego w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, oczywiście Ministerstwem Zdrowia. Więc w taki sposób zostały szkoły i przedszkola przygotowane i myślę, że wszystkim nam zależy na tym, żeby pobyt dzieci zarówno w przedszkolu, jak i w szkołach był bezpieczny i będziemy wszystko robić i takie starania również prowadzone są przez nauczycieli, dyrektorów, żeby dzieci w przedszkolach i w szkołach były bezpieczne. Zgodnie z tymi normami, o których mówiłam, które obowiązują ogólnymi zasadami, ale i też tymi szczegółowymi wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Pytał pan o to, jak to wygląda u nas. Myślę, że tak, na pewno należy zauważyć, ponieważ widzimy to już na przykładzie przedszkoli, że dzieci w przedszkolach jest coraz więcej. Przedszkola funkcjonują oczywiście nie wszędzie, bo w 20 gminach nie wznowiono funkcjonowania przedszkoli. Są to zarówno przedszkola, które funkcjonują w są to placówki prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, ale też i przedszkola niepubliczne. Więc podobnie też jest, tak jak powiedziałam, że w przedszkolach dzieci jest coraz więcej. Z tego co wiem, organy prowadzące przygotowują też większą liczbę oddziałów, uruchomienie tych oddziałów. I myślę, że będzie podobnie w przypadku szkół podstawowych. To jest początek. Tak jak pan zauważył, dopiero od wczoraj mogliśmy zaproponować rodzicom zapewnienie opieki dzieciom. I już od wczoraj widzimy, że coraz więcej funkcjonuje szkół, ale i też jest więcej dzieci. Mamy dane z dzisiejszego dnia, z godziny 14. Więc niedawno ta informacja, przed 14 informację przekazywaliśmy do ministerstwa. Mamy 283 szkoły podstawowe, w których są dzieci.
To są wszystkie szkoły, czy część szkół po prostu jeszcze nie została?
To jest część szkół, około 70%.
A pozostałe szkoły się po prostu przygotowują, bo nie mają jeszcze tych wszystkich warunków spełnionych,
tak? To wszystko zależy. I tak, ale i też po prostu szkoły są gotowe, ale nie ma chętnych dzieci. Tak jak mówię, rodzice mieli prawo i z tego prawa skorzystali. Nie muszą posyłać dzieci, jeżeli nie ma takiej potrzeby i uznają, że jednak bezpieczniejsze dziecko jest w domu.
Pamiętamy, jak rozmawialiśmy o przedszkolach, to tam jest ograniczona ilość dzieci w jednym oddziale.
Podobnie jest w szkole podstawowej. Dokładnie te same zasady obowiązują. Do 12 dzieci w grupie, a za zgodą organu prowadzącego może być 14 dzieci.
Posiłki też są w szkole, czy raczej każdy sam musi rodzic zadbać o to?
Wszystko zależy, oczywiście tam, gdzie jest taka potrzeba, wszystko zależy od tego, czy będą chętne dzieci. To jest, tak jak powiedziałam, jest to początek. Wczoraj pierwszy dzień, rzeczywiście każdy zastanawia się z rodziców, myślę, czy posłać dziecko. Jeżeli będzie taka potrzeba, szkoła ma obowiązek zorganizowania dożywiania. Tak samo jest też z dowozem.
Dzieci, ma pani sygnały, czy rozumieją ten fakt, że zachowują się trochę inaczej, z dystansem większym społecznym niż to, bo z maluchami nieraz trudno jest wytłumaczyć im te zasady.
Bez żadnego problemu. Mam kontakt z nauczycielami, z dyrektorami szkół i przedszkoli i dzieci rozumieją. Myślę, że ta sytuacja trwa już, bo przecież pamiętają państwo, że szkoły, przedszkola zostały zamknięte 12 marca, więc to prawie zaraz 3 miesiące, więc myślę, że dzieci się oswoiły z tą sytuacją i rozumieją to, nie ma żadnego problemu, zachowują się bardzo ostrożnie. Myślę, że bardziej te dzieci już w szkole podstawowej, bo małe dzieci ciężko im też wytłumaczyć, ale na pewno nauczyciele pilnują tego. Słyszałam o tym od nauczycieli, że dzieci też już nawet kwestia pobytu w szkole jest taką, to jest inna sytuacja niż normalnie, tak? Dzieci raczej nie wychodzą na przerwę, wychodzą z nauczycielem, są pod opieką. Staramy się, żeby dzieci też nie kontaktowały się z innymi grupami dzieci, więc też nauczyciele tego pilnują. Jest to inna sytuacja. Dzieci też są z reguły krócej w szkole, chociaż każdy rodzic ma prawo do tego, żeby dziecko też było objęte opieką świetlicową w szkole, więc oprócz tych zajęć takich z nauczycielem tam, gdzie jest taka potrzeba, czynne są te świetlice w tym dawnym znaczeniu, tak, że dziecko może być dłużej w szkole.
Wszystkie przedmioty są, ten WF na przykład? Czy
to wszystko zależy od tego. Oczywiście bardzo często podkreślane jest to, że dzieci przestawiły się tak na nauczanie zdalne, to nauczanie na odległość, więc dosyć długo i często teraz dużo czasu spędzają przy komputerze, więc jeżeli chodzi o, na pewno odbywają się te zajęcia, zresztą ciężko mówić, co to jest dzisiaj jest drugi dzień, tak, więc koniec, proszę zrozumieć, ale są w planie również zajęcia ruchowe. Są nauczyciele, którzy uczą w szkole wychowania fizycznego, więc też są do dyspozycji dyrektora i spokojnie mogą przeprowadzić te zajęcia.
Dzieci uczą się w maseczkach cały czas? Czy...
Nie ma takiej potrzeby.
Czyli na miejscu już po prostu zdejmują
tak,
po przejściu do
tak
szkoły.
Tak jak powiedziałam na samym początku, obowiązują wszelkie zasady, które są powszechne, obowiązujące powszechnie, ogólnie, ale nie ma takiej potrzeby i też będzie podobnie przy okazji egzaminów, które niebawem przed nami, więc również nie ma takiej potrzeby, żeby dzieci były w maseczkach. Jeżeli oczywiście ktoś chce, czy któryś rodzic chce, żeby dziecko było w maseczce, nie ma żadnego problemu.
Rozpoczyna się także rekrutacja do klas pierwszych. Czy to jest trochę na innych zasadach niż to było w poprzednich latach?
Mówi pan o klasach pierwszych do szkół ponadpodstawowych, tak?
Tak.
Oczywiście, że tak. To jest inna sytuacja, ponieważ w innym terminie były dotychczas egzaminy, więc zasada była taka, że uczniowie otrzymywali zaświadczenia o ukończeniu, o uczestnictwie w egzaminie ósmoklasisty razem ze świadectwem ukończenia szkoły. Teraz będzie inna sytuacja. Dzieci dopiero, jeżeli chodzi o ósmoklasistów, egzamin mają 18 czerwca, ten pierwszy egzamin. Więc to nie jest możliwe, żeby za tydzień otrzymać już zaświadczenie o wynik egzaminu ósmoklasisty, więc też równoznaczne jest to z tym, że będzie inny harmonogram rekrutacji. Wszystkie informacje bardzo szczegółowe dla zainteresowanych oczywiście państwa, bo to jest naprawdę w tym roku bardzo skomplikowane. Ja też zawsze podkreślam, że my musimy się trochę inaczej nauczyć żyć również w tej kwestii związanej z prawem, bo jest bardzo dużo nowych rozporządzeń.
Dyrektorzy
szkół już są przyzwyczaili do tego. Bardzo dużo nowych rozporządzeń i my musimy umieć czytać równolegle. Z jednej strony rozporządzenie wydane przez ministra edukacji, a z drugiej strony wytyczne, które zostały wydane, które ja o tak często w tej rozmowie państwu o nich mówię. Więc dlatego są wytyczne, jest harmonogram rekrutacji, który jest inny niż dotychczas, więc wszystkie te informacje są na stronie ministerstwa, wszelkie informacje są na stronie kuratorium. Zresztą my jesteśmy też do dyspozycji. Ja zawsze podkreślam, że mimo epidemii, pandemii, kuratorium pracuje. Nie mieliśmy takiej sytuacji, że kuratorium było zamknięte. Trochę inaczej funkcjonujemy. Nie ma takiego nadzoru pedagogicznego, jak był dotychczas. My nie chodzimy na ewaluacje, nie robimy kontroli w trybie tych działań planowych, ale my jesteśmy, monitorujemy, zbieramy dane i jeżeli państwo mają jakieś pytania, czy jakieś prośby, czy wątpliwości, jesteśmy do państwa dyspozycji.
Teraz trwa dyskusja, czy starsze dzieci powinny wrócić do szkoły. Jak pani sądzi, w którą stronę ta dyskusja będzie zmierzała? Czy rzeczywiście jest jeszcze szansa na to, że starsze dzieci w tym roku szkolnym wrócą do szkoły?
Panie redaktorze, szanowni państwo, wygląda to tak, że ta mapa drogowa została na razie pokazana przedstawiona do 7 czerwca. Po kolei każdego tygodnia, kiedy odbywa się konferencja prasowa ministra, zawsze odbywa się konferencja wspólnie z, przede wszystkim jest to konferencja premiera, ale wspólnie z ministrem zdrowia i ministrem edukacji narodowej, zawsze przedstawiane są planowane zmiany. I my wiemy, co zaplanowane jest do 7 czerwca. Po kolei w każdym tygodniu wprowadzane były jakieś zmiany. Powiedziałam o 6 maja otwarciu przedszkoli, 18 maja kolejne zmiany. Teraz 25 maja mieliśmy wprowadzenie, rozpoczęcie tych zajęć opiekuńczo-wychowawczych i razem z tymi zmianami również wczoraj została dana ta możliwość konsultacji z nauczycielami w szkołach dla uczniów klas ósmych i maturzystów, więc ci starsi uczniowie również mogą przychodzić do szkoły, ale oczywiście przy kontakcie, bo przez cały czas podkreślam, proszę pamiętać o zachowaniu bezpiecznych zasad zachowania się warunków bycia w szkole, więc po uzgodnieniu z nauczycielem czy ustaleniu planu przez dyrektora odbywają się również konsultacje. I mówimy tutaj o uczniach klas ósmych. Jest to taka możliwość spotkania się z nauczycielem, wyjaśnienia pewnych trudnych problemów jeszcze przed egzaminem ósmoklasisty. Też chciałabym powiedzieć i tutaj bardzo serdecznie podziękować nauczycielom, bo taka możliwość jest również stworzona maturzystom. Chociaż uczniowie maturzyści przecież już nie są uczniami szkół ponadpodstawowych, oni mają możliwość skorzystania z takich konsultacji i wiem, że korzystają z tego. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję wszystkim nauczycielom za to, że dają taką możliwość uczniom powtórzenia jeszcze pewnych rzeczy w przypadku ósmoklasistów i maturzystów. Ale od 1 czerwca będziemy mieli również możliwość konsultacji w szkołach dla wszystkich uczniów, więc poniekąd ten powrót uczniów do szkoły będzie, tylko nie w takim zakresie jak zwykle, jak normalnie. Czyli możemy powiedzieć, że szkoły są czynne, szkoły są otwarte, ale nie ma takiej typowej nauki w szkole, ale dalej jest prowadzona zdalna nauka.
Przypomnijmy zatem, że jeżeli Państwo mają wątpliwości czy pytania, to zawsze kuratorium jest otwarte do tego, żeby
oczywiście,
właśnie odpowiedzieć
tak
na te pytania.
My od tego jesteśmy i do tego jesteśmy też powołani. Ja zawsze zachęcam do tego, żebyście się Państwo kontaktowali. Są wizytatorzy, którzy bezpośrednio nadzorują pracę szkoły. Jesteśmy my. Od tego jesteśmy, żeby Państwa wspierać.
Dziękuję Pani bardzo. Przypomnę, że naszym gościem była Pani Ewa Rawa-Lubuski, kurator oświaty.
Dziękuję bardzo serdecznie. Pozdrawiam Państwa. Do widzenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Przed chwilą mieliśmy obraz z kuratorium, obraz odmrażania oświaty, czyli jakie są możliwości prowadzenia zajęć stacjonarnych dla dzieci z klas 1-3, a jak to wygląda z poziomu szkół podstawowych, czyli tam, gdzie trzeba już decydować o przyjęciu dzieci do szkoły, w porozumieniu oczywiście z rodzicami. Dorota Brylla, wicedyrektor szkoły podstawowej numer 18 w Zielonej Górze, odpowiadająca właśnie za klasy 1-3. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dużo dzieci przyprowadzili rodzice do szkoły?
No dosyć sporo, bo przywitaliśmy po tak długiej przerwie 50 uczniów w klasach 1-3 plus 6 z oddziału przedszkolnego. Więc na dużą szkołę, jaką jesteśmy, to jest to spory procent uczniów, którzy wrócili do niej.
Było dużo radości, dzieci się nie widziały prawie 3 miesiące.
Tak. Znaczy ta radość, no one zostały bardzo dobrze przygotowane przez swoich rodziców, ale również przez wychowawców, że jednak muszą utrzymywać ten dystans między sobą, więc nie było aż takich gorących przywitań. Natomiast tęsknota za panią i za szkołą wybrzmiewała w ich wypowiedziach. I ta radość w oczach była powrotu do szkoły.
Przeprowadzali Państwo wcześniej konsultacje z rodzicami. Jakiego rodzaju wątpliwości mieli rodzice w tych rozmowach? O co pytali najczęściej?
Opracowaliśmy procedury powrotu dzieci do szkoły, procedury bezpieczeństwa na czas epidemii. Te procedury zostały rozesłane rodzicom. Oni mieli tydzień na zapoznanie się z nimi i podjęcie decyzji, czy zechcą przysłać dzieci do szkoły. Duża grupa rodziców musiała przysłać dzieci do szkoły, ponieważ wrócili do pracy zawodowej i to była ich konieczność, ale też jest grupa, która po prostu chciała wrócić i spotkać się ze swoją panią. Zatem te procedury były im dosyć dobrze znane. wątpliwości w zasadzie nie było żadnych.
A te zajęcia teraz jak są prowadzone? One są inne od tych zajęć, które by były w normalnym czasie prowadzone?
Ułożyliśmy specjalny plan lekcji, bowiem zgodnie z wytycznymi ministra przygotowaliśmy zarówno zajęcia edukacyjne, jak i zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze są prowadzone przez panie ze świetlicy, natomiast zajęcia edukacyjne przez panie z edukacji wczesnoszkolnej. Jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że wśród pań wychowawczyń świetlicy są również panie z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w klasach 1-3. W związku z tym po uzyskaniu informacji od rodziców, jak dużo dzieci wróci do szkoły, utworzyliśmy grupy na poziomach. I oddelegowaliśmy panie ze świetlicy do tych zajęć edukacyjnych. Ułożyliśmy plan, który wygląda w ten sposób, że w ciągu dnia dzieci mają 3 godziny zajęć edukacyjnych od 8 do 10.45 ze swoją panią lub też z panią oddelegowaną ze świetlicy w tej grupie łączonej. 4 godzina edukacji to są zajęcia ruchowe, które prowadzą nasi nauczyciele WF-u lub też zajęcia z języka obcego. Zatem zajęcia edukacyjne kończą w zasadzie o godzinie 11.30 i potem dzieci są obejmowane przez panie ze świetlicy opieką. Umożliwiamy również posiłek na naszej stołówce szkolnej. Tak zorganizowaliśmy sobie tę pracę.
Rodzice nie mogą wejść do szkoły, tak?
Nie, rodzice nie mogą wejść do szkoły. Jedno wejście główne jest przeznaczone tylko dla dzieci. Pracownicy wchodzą wejściem bocznym, bo taką mamy też możliwość. Dzieci do oddziału przedszkolnego wchodzą zupełnie jeszcze innym wejściem. Rodzic po przyprowadzeniu zostawia dziecko, któremu mierzona jest temperatura, oczywiście po uzyskaniu zgody rodziców. Przejmowane jest dziecko przez panią ze świetlicy, odprowadzane do naszej świetlicy szkolnej. Skąd o godzinie 8 odbierane są dzieci przez nauczycielki i odprowadzane do swoich klas lekcyjnych.
A jak z posiłkami sobie państwo to zorganizowali?
Wyznaczyliśmy godziny, 2 godziny na posiłki, na obiad. O godzinie 12 oddział przedszkolny klasy 2 i 3, bo z tego poziomu klas 2 i 3 zgłosiło się najmniej uczniów, a o godzinie 12.30 jest wydawany obiad dla uczniów klas 1, bo tu mamy najliczniejszą grupę. Dla ciekawości podam, że do jednej z klas 1 na 20 uczniów zgłosiło się 14 dzieci.
O, to bardzo dużo rzeczywiście.
Tak, to jest jedna taka klasa, taki ewenement w naszej szkole.
Jest to początek dopiero otwarcia. Szkoła jest przygotowana na przykład decyzje rodziców, które będą podejmowane teraz, już w tym tygodniu, w następnym, o tym, żeby przeprowadzać jednak dzieci do szkoły?
Tu ruch może być w obie strony, prawda? Może przybyć tych dzieci, ale mogą również decydować rodzice po tym sprawdzianie tygodniowym, że może jednak lepiej zatrzymać dziecko w domu, bowiem nauczanie zdalne jest dalej prowadzone. Zatem liczymy się z tym, że może wzrosnąć ta liczba lub też zmaleć. Wiemy doskonale, że zgodnie z procedurami nie może w grupie być więcej niż 14 dzieci. To już jest maksymalnie. Wtedy będziemy musieli zmieniać plan i klasa, która w tej chwili na przykład już jest prawie w komplecie, będzie musiała zostać podzielona na grupy. Ale z tym też się liczymy. Jesteśmy gotowi i przygotowani do takiego kroku.
Jak widzimy osoby dorosłe na ulicach, to czy w sklepach, to ten reżim sanitarny jest dla niektórych wyzwaniem, a dzieci jak tak. sobie z tym radzą?
Dzieci doprowadzone do szkoły mają obowiązek zakładania maseczek, zarówno dzieci, jak i rodzice. Natomiast na terenie szkoły to już jest decyzja indywidualna. Mogą dzieci nosić maseczki lub też nie. Z tego, co ja obserwuję, jednak dzieci nie mają maseczek. Natomiast odstęp w klasach odstęp między ławkami został zachowany 1,5 metra. Nadmiar ławek został usunięty w ten sposób, żeby jednak te ławeczki rozsunąć. Każde dziecko siedzi pojedynczo przy ławce. Pani natomiast zauważyłam, że korzystają przede wszystkim z przyłbic, które zaopatrzyły się we własnym zakresie. No i myślę, że to akurat nie stanowi dla dzieci tutaj żadnego problemu. Mamy oczywiście wystawione płyny do dezynfekcji rąk, odpowiednio oznakowane miejsca w toaletach, przypominające o częstym myciu rąk. Regulowane przerwy są w ten sposób, że dzieci nie mają możliwości kontaktu na korytarzach.
Także regulujemy
i reagujemy na bieżąco na wszelkie sytuacje, które gdzieś tam oczywiście występują w normalnym życiu szkolnym.
Prowadzicie Państwo już zapisy do pierwszej klasy na nowy rok szkolny?
Rekrutacja kończy się jutro. Śledzimy bacznie rekrutację. Została ona moim zdaniem maksymalnie skrócona, bowiem zaczęła się 18 maja. Tak jak powiedziałam, kończy się jutro 27.
To jeszcze okazja i przypomnienie do rodziców, którzy jeszcze nie tego...
No właśnie, jeżeli tą drogą mogę zaapelować, to przyjmujemy jeszcze zgłoszenia, przyjmujemy również wnioski spoza rejonu, bo są jeszcze miejsca. Jeżeli ktoś z rodziców nie podjął decyzji, to zapraszamy w mury 18 szkoły z wielką tradycją, szkoły również popularnej w mieście, szkoły ćwiczeń. To też chyba warto tutaj przypomnieć, bo był taki czas, kiedy dużo mówiono o naszej szkole. Potem przyszedł czas epidemii, gdzie wszystko właściwie zamarło, a jest to wyróżnienie dla nas, ponieważ w województwie są tylko dwie takie szkoły ćwiczeń, tak? Więc jeżeli mogę, to zapraszamy do 18.
Gratuluję. I jeszcze raz przypominam, że naszym gościem była Dorota Bryla, wicedyrektor szkoły podstawowej nr 18 w Zielonej Górze. Dziękuję pani bardzo i powodzenia życzę w takim razie.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Po kilku tygodniach przerwy znowu można pójść do salonu piękności, zjeść i wypić w restauracji. Jak pokazują badania, poza potrzebą bliższych kontaktów ze znajomymi i przyjaciółmi, właśnie wizyta u fryzjera jest tym najbardziej upragnionym wydarzeniem. I w wielu salonach powstały już długie listy oczekujących. Tak z pewnością jest w salonie Tomka Migdała w Gorzowie. Czy przypomina to czas przed wieczorem sylwestrowym?
No, sytuacja jest o tyle inna niż każda, że pracujemy w troszeczkę innych warunkach. Musieliśmy troszeczkę zmienić zasady współpracy z klientami, wydłużyliśmy godziny, dołożyliśmy jeden dzień, ponieważ poniedziałki mieliśmy wolne, więc teraz w poniedziałki pracujemy. No i staramy się jak najszybciej uporządkować wszystkie zapisy i wszystkie prośby klientów. Nie jest najgorzej. Muszę powiedzieć, że pierwszy tydzień naprawdę był bardzo, bardzo dobrze zorganizowany. Klienci się dostosowywują, więc trochę przypomina to Sylwester, ale jest dużo, dużo spokojny.
A jak wyglądamy? Czy bardzo byliśmy zarośnięci? Czy mamy zaniedbane fryzury?
Niektórzy bardzo, niektórzy mniej. Niektórzy coś sobie próbowali sami w domu robić. Niektóre klientki próbowały dokonać koloryzacji. A niektóre klientki czekały faktycznie te prawie 3 miesiące i przychodzą z bardzo dużymi odrostami i wtedy możemy nawet zaproponować coś nowego.
A jakie warunki trzeba było spełnić, by zachować ten reżim sanitarny?
Staramy się ograniczyć zabiegi do minimum. Takie są wytyczne, które wcześniej poznaliśmy dzięki Marce L'Oreal, która zorganizowała specjalne szkolenie, do którego przystąpiliśmy online, a także wytyczne sanepidu. W związku z tym ograniczamy te wszystkie usługi do minimum, nie rozciągamy ich w czasie, jeżeli chodzi o jakieś specjalne pielęgnacje, dodatkowe, nie wiem, koloryzacje. Staramy się wykonywać je jak najszybciej, jak najsprawniej. No i oczywiście też unikamy pewnych urządzeń, tak jak na przykład sauna, żeby nie rozchodziło się w powietrzu z włosów opary, żeby było jak najbardziej bezpiecznie.
A dużo zmian musieliście wprowadzić, by tak zapewnić komfort psychiczny klientom?
Nasz salon jest dużym salonem, ponieważ jest to salon 100-metrowy, 100 metrów kwadratowych, więc dużo łatwiej nam się było przystosować. Mamy 6 stanowisk, gdzie teraz praktycznie działamy na 3 stanowiskach, więc odległość jest super zachowana, ponieważ nie ma żadnego problemu, jeżeli chodzi o odległość. Mamy 4 myjnie fryzjerskie, więc pracując na pierwszej i ostatniej też mamy zachowany bardzo duży odstęp, jeżeli chodzi o klientów. Oczywiście każdy z klientów, który przychodzi, przychodzi umówiony wcześniej przez telefon lub przez wiadomości w internecie na określoną godzinę, dezynfekuje ręce lub ubiera rękawiczki, ma swoją maseczkę lub może skorzystać z naszej maseczki. Wszystkie rzeczy, które używaliśmy wcześniej, a teraz także, to są rzeczy jednorazowe, czyli ręczniki, peleryny, więc te obostrzenia są trochę bardziej rygorystyczne, jeżeli chodzi o powierzchnię, niż o same środki higieny i czystości zabezpieczenia. Oprócz tego, że my pracujemy w rękawiczkach lub non-stop dezynfekujemy ręce i nosimy przyłbice, no i klient też jest zobligowany do tego, aby mieć maseczkę, rękawiczki lub dezynfekować ręce, no to praktycznie nie. To wszystkie wcześniejsze rzeczy, które używaliśmy, czyli środki do dezynfekcji i powierzchni, i rąk, i mydła antybakteryjne, jak także wszystkie jednorazowe przybory, czy właśnie peleryny, ręczniki były już wcześniej u nas używane.
Zauważacie taką obawę, niepokój, strach przed zarażeniem w czasie zabiegów? I czy są klienci, którzy bagatelizują to zagrożenie? Ci, którzy przychodzą bez maseczki i lekceważą, tak wyraźnie lekceważą przepisy sanitarne?
Wśród klientów raczej nie. Wśród klientów widzimy, że bardzo duża grupa klientów ochłonęła już jak gdyby z tego pierwszego etapu paniki. Bardziej wszyscy obawiamy się jesieni, ponieważ wiemy, że idzie piękna pogoda, jest dużo rozluźnień, ludzie się częściej spotykają, wychodzą do miasta, no, zaczynają przebywać w restauracjach, więc bardziej chyba jest to spowodowane tym, czy będziemy wszyscy przestrzegać tych reguł i będziemy się w stanie zabezpieczyć, niż sam bliski kontakt podczas wizyty w salonie fryzjerskim. No ale jak wszędzie są teorie spiskowe, mówiące o tym, że nie ma wirusa, są teorie spiskowe, że jest to wszystko gdzieś tam specjalnie przygotowane. No więc delikatnie zwracamy uwagę, że muszą jednak przestrzegać tych zasad. Dostają od nas właśnie czy rękawiczki, płyn do dezynfekcji, czy maseczkę. No i wtedy już nie ma problemu. Klienci, którzy mają swoje maseczki szyte, odkładają do toreb, chowają te maseczki, ponieważ nie chcą, żeby one się ubrudziły podczas na przykład farbowania. Dostają wtedy maseczki jednorazowe. Nie ma wtedy żadnego kłopotu. Przy strzyżeniu albo fryzjer, albo klient na chwilę ściągają gumkę z ucha i tak naprawdę nie ma większego problemu. No są też klienci, którzy mówią, że nie mogą mieć maseczki. Wtedy oczywiście staramy się, prosimy, żeby przykryli sobie twarz chusteczką, ale raczej nie ma większych problemów.
Czego najczęściej sobie życzą klienci zakładów fryzjerskich? Czego oczekują? Jakich zabiegów? Czy jest jakaś nowa moda w czasie pandemii?
Nie, widzę, że te pierwsze wizyty fryzjerskie głównie są wizytami ratującymi, że tak powiem, wizerunek. Czyli każdy chce się w końcu ostrzyc, ufarbować odrosty, często siwe włosy i nie ma na dzień dzisiejszy jakby wielkich dyskusji, prób wymagania nowych stylów i tak dalej, i tak dalej.
Problemem z pewnością w wielu salonach i zakładach fryzjerskich jest wzrost cen za usługi, tłumaczone faktem kosztów zabezpieczeń sanitarnych.
Myślę, że sytuacja jest o tyle różna w różnych salonach, że faktycznie w salonach, gdzie usługi były dosyć tanie i teraz zakup tych wszystkich narzędzi czy akcesoriów jednorazowych podraża koszt prowadzenia działalności, to te salony na pewno gdzieś tam próbują to skalkulować. W salonach, tak jak u mnie, gdzie raz, że od dłuższego czasu używamy te wszystkie artykuły jednorazowe, ceny nie zmieniły się i są takie same.
Po tak długim okresie przerwy w działalności zakładów i salonów fryzjerskich kolejki z pewnością znacznie się wydłużyły. Jak sobie z tym radzicie i o czym chcą rozmawiać klienci? Czy tylko o obecnej sytuacji związanej z pandemią?
U nas zawsze hołdowaliśmy w zasadzie, że terminy nie mogą być zbyt odległe, dlatego że klient nasz, klient, który pracuje, który prowadzi często swój biznes, jest zajęty, no nie jest w stanie zaplanować wizyty za 3-4 miesiące. Staramy się, żeby te wizyty zawsze można było w przeciągu 2-3 tygodni umówić i tak się też teraz dzieje. Dzięki temu, że wydłużyliśmy godziny pracy, wprowadziliśmy system zmianowy, pracujemy od 8 do 20 i raczej te 2-3 tygodnie udało nam się od razu po starcie zaproponować klientom, a widzę, że klienci sami już teraz regularnie zaczynają co kilka tygodni domawiać swoje wizyty. W zaleceniach jest także prośba o ograniczenie rozmów w salonie fryzjerskim, prośba, żeby jak najmniej komunikować się z klientami. No, sytuacja jest o tyle zabawna, że wszyscy klienci po tym długim czasie, 2, 3, niekiedy 4 miesięcy, no, chcą opowiadać o różnych zdarzeniach i myślę, że przede wszystkim każdy próbuje opowiedzieć, jak przeżywał te 2 miesiące w zamknięciu, w ograniczeniach, no, ale też staramy się informować klientów, że no, nie możemy zbyt dużo rozmawiać. Tak więc głównie rozmowy toczą się na temat tego, jak te 2 miesiące u każdego przebiegły.
Jedną z wytycznych sanitarnych jest zakaz używania telefonów komórkowych. Jest to problem?
Mamy informacje na drzwiach, a także pomiędzy stanowiskami, przy lustrach o informacji o zakazie używania telefonów komórkowych. Na samym początku było to bardzo problematyczne, bo wielu klientów nie wiedziało, że jest taki zakaz. Teraz natomiast wszyscy praktycznie starają się dostosowywać do tego. Jeżeli ktoś widzę, że ma jakiś pilny telefon, to wychodzi do toalety ze swoim telefonem, ale praktycznie nie używają klienci telefonów komórkowych.
To może przydałby się, żeby ten zwyczaj przetrwał już na czas po pandemii, żeby to było tak, że nikt w salonie kosmetycznym, fryzjerskim nie może używać telefonów komórkowych?
I tak, i nie, dlatego że telefon komórkowy to dzisiaj mały komputer i bardzo wiele osób, będąc w salonie fryzjerskim i spędzając 2-3 godziny, no jednak i załatwia swoje sprawy, czyli odbiera maile, wykonuje SMS-y, MMS-y, tego typu rzeczy, plus dodatkowo no, korzysta z całej możliwości czytania różnych informacji. Tak więc jest to często zajęcie zamiast na przykład przeglądania gazet, żurnali, a także jest to super narzędzie, jeżeli chodzi o przygotowanie propozycji dla fryzjera, czyli dużo łatwiej jest pokazać zapisane zdjęcia w telefonie komórkowym, o co chodzi przy obecnej wizycie, niż tłumaczenie tego i próba porozumienia się tylko słownie. Dziękuję, zdrówka życzę dla wszystkich słuchaczy i dla pana oczywiście także.
Przypomnę, że salony fryzjerskie, zakłady fryzjerskie są już otwarte. My odwiedziliśmy salon Tomka Migdała w Gorzowie. Ja już dziękuję państwu dzisiaj za udział w audycji. Zapraszam jutro o podobnej porze o 14:10 do udziału w audycji Co, jak i dlaczego. Krzysztof Bałuk, miłego dnia, do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.